Wydawnictwo Kropka przedstawia Ellen Ruskin. Gra o spadek. Przełożyła Emilia Kiereś. Czyta Paulina Holz. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Dla Jenny, która prosiła o intrygę z łamigłówką, i dla Susan Kay. Rozdział pierwszy. Wieże zachodzącego słońca. Słońce znika za horyzontem na zachodzie, wie to prawie każdy. Tymczasem wieże zachodzącego słońca były zwrócone ku wschodowi. Osobliwe. Wieże zachodzącego słońca zwrócone ku wschodowi nie były zresztą wieżami, tylko lśniącym, przeszklonym apartamentowcem. Stał on samotnie na brzegu jeziora Michigan, wysoki na 4 piętra. 4 puste piętra. Aż tu pewnego dnia, był to akurat 4 lipca, chłopiec na posyłki o wyjątkowo niepospolitej powierzchowności objechał całe miasto, by dostarczyć listy adresowane do wybranych przyszłych lokatorów. Pod każdym listem widniał podpis Barney Northrop. Chłopiec na posyłki miał 62 lata, a osoba o nazwisku Barney Northrop nie istniała. Szczęśliwy wybrańcze losu. Oto ono, mieszkanie, o jakim zawsze marzyłeś, z czynszem, na który cię stać, w najnowszym, niezwykle luksusowym budynku nad jeziorem Michigan. Wieże zachodzącego słońca, okna panoramiczne we wszystkich pokojach, odźwierny w Liberii, sprzątanie w cenie. Centralna klimatyzacja, szybka winda, wyjątkowa lokalizacja w pobliżu najlepszych szkół i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to zobaczyć na własne oczy, żeby uwierzyć. Jednakże te niewiarygodnie eleganckie mieszkania można obejrzeć tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty. Śpiesz się więc, bo zostało ich zaledwie kilka. Zadzwoń natychmiast pod numer 276-7474 i skorzystaj z oferty, jaka trafia się raz w życiu. Uniżony sługa Barney Northrop. P.S. Wynajmuje także lokale idealne na gabinet lekarski w holu, kafeterię z wejściem od strony parkingu, wysokiej klasy restaurację na ostatnim piętrze. Doręczono 6 takich listów. Tylko 6. Ustalono 6 terminów i Barney Northrop oprowadzał po wieżach zachodzącego słońca jedną wycieczkę po drugiej, rodzinę po rodzinie, nawijając o tym i owym. Proszę spojrzeć na okna. To lustra weneckie, wyjaśnił Barney Northrop. Możecie państwo przez nie wyglądać, ale nikt z zewnątrz państwa nie zobaczy. Państwo Wexlerowie, była to pierwsza rodzina umówiona na spotkanie tego dnia, spojrzeli w górę. Oślepił ich blask porannego słońca, które odbijało się w fasadzie. Zwróćcie państwo uwagę na żyrandole. Są kryształowe, poinformował Barney Northrop, przygładzając czarny wąsik i poprawiając malowany ręcznie krawat przed lustrzaną ścianą w holu. A wykładzina? Gruba, na 7 centymetrów. Zachwycające, uznała pani Wexler i kurczowo ścisnęła ramię męża, bo jej wysokie szpilki zachwiały się w mięsistym pluszu. Zanim drzwi windy się otworzyły, ona także zdążyła z zadowoleniem spojrzeć w lustro. Macie państwo prawdziwe szczęście, oznajmił Barney Northrop. Zostało tylko jedno mieszkanie, ale pokochacie je państwo. Jest państwu przeznaczone. Otworzył drzwi do lokalu C2. No i jak? Zapiera dech. Pani Wexler głośno nabrała powietrza. Istotnie, apartament zapierał dech. 2 ściany salonu były przeszklone od podłogi do sufitu. Obchodząc całe mieszkanie w ślad za Barneyem Northropem, kobieta wznosiła okrzyki pełne zachwytu. Wlokący się za nią mąż był mniej entuzjastyczny. A to co, sypialnia czy szafa? Spytał Jake Wexler, zajrzawszy do ostatniego pomieszczenia. Oczywiście, że sypialnia, odparła jego żona. Wygląda jak szafa. Och, Jake, to mieszkanie jest dla nas idealne, po prostu idealne, gruchała błagalnie Gracja Wexler. Trzecia sypialnia rzeczywiście była nieco mała, ale nada się w sam raz dla żółwika. Pomyśl tylko, jakby to było mieć gabinet w holu, Jake. Nie musiałbyś dojeżdżać do pracy i z pracy, nie musiałbyś już strzyc trawnika ani odgarniać śniegu. Pozwolę sobie przypomnieć, wtrącił Barney Northrop, że czynsz tutaj jest niższy niż koszty utrzymania państwa obecnego domu. Skąd on to może wiedzieć? Zastanowił się Jake. Gracja stanęła przed oknem we frontowej ścianie. Za ulicą, za drzewami leżało spokojne i lśniące jezioro Michigan. Widok na jezioro. Niech no tylko jej tak zwane przyjaciółki mieszkające w luksusowych domach zobaczą to miejsce. Koniecznie trzeba zmienić obicie mebli. Nie, kupi nowe meble, pokryte beżowym aksamitem. I sprawi sobie papeterię z błękitnego papieru czerpanego. U góry arkusza będzie wydrukowane zawijasowatą czcionką jej nazwisko i elegancki adres. Gracja Windsor Wexler, wieże zachodzącego słońca nad brzegiem jeziora. Nie każdy z przyszłych lokatorów był równie zachwycony jak Gracja Windsor Wexler. Seidel Pulaski, która przybyła późnym popołudniem, podniósłszy wzrok, ujrzała w przeszklonej fasadzie wież zachodzącego słońca jedynie mgliste, zniekształcone odbicia wierzchołków drzew i przepływające chmury. Ma pani prawdziwe szczęście, powiedział Barney Northrop po raz szósty i ostatni. Zostało tylko jedno mieszkanie, ale pokocha je pani. Jest pani przeznaczone. Otworzył drzwi kawalerki w tylnej części budynku. No i jak? Zapiera dech? Nieszczególnie, odparła Seidel Pulaski, mrugając w promieniach letniego słońca, które zachodziło za parkingiem. Przez tyle lat marzyła o własnym mieszkaniu i oto było, w eleganckim budynku pełnym bogaczy. Ale ona chciała mieć widok na jezioro. Mieszkania od frontu są już zajęte, wyjaśnił Barney Northrop. Poza tym pensja sekretarki nie wystarczyłaby na opłatę czynszu. Proszę mi wierzyć, tutaj ma pani zapewnione te same luksusy za 1/3 ceny. Przynajmniej widok z bocznego okna był ładny. Czy jest pan pewien, że nikt nie może tu zajrzeć z zewnątrz? Spytała Seidel Pulaski. Całkowicie, zapewnił Barney Northrop, podążając wzrokiem za jej spojrzeniem. Patrzyła na posiadłość położoną na północnym klifie. To jest stary dom Westingów. Od 15 lat nikt w nim nie mieszka. Muszę się jeszcze namyślić. W kolejce czeka 20 osób, które błagają mnie o to mieszkanie, powiedział Barney Northrop, szczerząc wystające zęby i kłamiąc jak znud. Wóz albo przewóz. Biorę je. Niezależnie od tego, kim lub czym jeszcze był Barney Northrop, z pewnością okazał się doskonałym pośrednikiem. W jeden dzień wynajął wszystkie mieszkania w wieżach zachodzącego słońca osobom, których nazwiska widniały już na skrzynkach na listy we wnęce holu. Gabinet lekarski dr Wexler. Hol, kafeteria Theodorakisa. B1, F. Baumbach. B2, Theodorakis. C1 S. Pulaski, C2 Wexlerowie, D1 D. J. Eden, D2 Kim, E. Holeng Kim, restauracja. Co to byli za ludzie, ci starannie dobrani lokatorzy? Były to matki, ojcowie i dzieci, krawcowa, sekretarka, wynalazca, lekarz, sędzia. No i jedno z nich było bukmacherem, jedno włamywaczem, jedno zamachowcem, a jedno pomyłką. Barney Northrop wynajął jedno mieszkanie niewłaściwej osobie. Rozdział 2. Duchy albo coś jeszcze gorszego. 1 września wybrańcy losu i jedna pomyłka wprowadzili się do apartamentowca. Wzdłuż północnej ściany budynku ustawiono druciane ogrodzenie. Znak na nim ostrzegał: przejścia nie ma, posesja Westingów. Świeżo wybrukowany podjazd skręcał gwałtownie i znów zawracał, żeby nie przekroczyć granicy hrabstwa. Wieże zachodzącego słońca stały na samym skraju miasta. 2 września odbyło się wielkie otwarcie restauracji Jamesa Ho Leng Kima, specjalizującej się w prawdziwej kuchni chińskiej. Przyszły zaledwie 3 osoby. Rzeczywiście lokalizacja była wyjątkowa, zbyt wyjątkowa dla pana Kima. A jednak tańsza kafeteria, która otworzyła się przy parkingu, stale wydawała śniadania, lunche i obiady lokatorom zamawiającym posiłki z dostawą do mieszkań i robotnikom z pobliskiego Westington. Wieże zachodzącego słońca były zacisznym, dobrze utrzymanym budynkiem i ludzie, którzy tam zamieszkali, wydawali się zadowoleni, nie licząc narzekającego pana Kima. Sąsiedzi pozdrawiali się uprzejmym dzień dobry i do widzenia, albo posyłali sobie przyjazne uśmiechy. Ze swoimi drobnymi kłopotami zmagali się za zamkniętymi drzwiami mieszkań. Poważne kłopoty dopiero nadchodziły. Październik miał się ku końcowi. Zeschłe liście, miotane zimnym, przenikliwym wiatrem, siekły po kostkach 4 ludzi zebranych na podjeździe przed wieżami zachodzącego słońca, ale żadne z nich nawet nie zadrżało. Na to było jeszcze za wcześnie. Zwalisty i barczysty mężczyzna w liberii odźwiernego, stojący na szeroko rozstawionych nogach, z pięściami wspartymi o biodra, był to Sandy McSauters. 2 szczupli, wysportowani licealiści osłaniający oczy przed kłującym zimnem to Tio Theodorakis i Doug Kim. Niski, żylasty mężczyzna, który wskazywał palcem dom na klifie, to Rudy Amfield, 62-letni chłopiec na posyłki. Stali zwróceni na północ. Usta mieli rozdziawione jak ludzkie posągi, zastygłe w chwili, w której dokonały wielkiego odkrycia. Stali tak, dopóki na podjazd nie wjechała z rozpędem żółwik Wexler na rowerze z warkoczem powiewającym za nią jak ogon latawca. Patrzcie, patrzcie, dym! Dym leci z komina w domu Westingów! Ale oni już to widzieli. Myślała, że na co tak patrzą. Żółwik oparła się na kierownicy, z trudem łapiąc oddech. Wieże zachodzącego słońca leżały w pobliżu najlepszych szkół, tak jak zapewniał Barney Northrop, ale gimnazjum było położone 6,5 kilometra stąd.
Myślicie, że Westing tam jest?
Nie, odparł Rudy Amfield, podstarzały chłopiec na posyłki. Od lat nikt go nie widział. Mówią, że mieszka na prywatnej wyspie na Morzach Południowych, ale większość gada, że on nie żyje i to od dawna. Mówią, że jego trup został w tym wielkim starym domu. Podobno leży rozciągnięty na wspaniałym orientalnym dywanie. Ciało odchodzi od jego podłych kości. Robaki pełzają w oczodołach i wyłażą przez dziurki w nosie. Chłopiec na posyłki zakończył opis makabrycznych szczegółów piskliwym Teraz ktoś zadrżał. To była żółwik. Dobrze mu tak, powiedział Sandy. Odźwierny, choć zazwyczaj wesoły, często gorzko się uskarżał, że zwolniono go z papierni Westinga po 20 latach pracy. Ale ktoś tam musi być, to znaczy ktoś żywy. Odsunął z czoła czapkę zdobioną złotym sznurem i zmrużywszy oczy popatrzył na dom przez okulary w drucianych oprawkach, jak gdyby oczekiwał, że wijący się dym napisze odpowiedź w jesiennym powietrzu. Może to znowu tamte dzieciaki?
Nie, niemożliwe.
Jakie dzieciaki? Chciała wiedzieć 3 dzieciaków. No tych 2 nieszczęśników z Westington.
Jakich nieszczęśników?
3 głowy obróciły się najpierw w stronę odźwiernego, potem w stronę chłopca na posyłki. Doug Kim uchylił się przed smagającym warkoczem żółwika. Wystarczyło tylko dotknąć tego jej cennego warkocza nawet przypadkiem, a już kopała człowieka po goleniach. Paskudny bachor. Doug nie mógł ryzykować urazu nóg. Nie teraz, kiedy zbliżały się wielkie zawody. Mistrz bieżni zaczął truchtać w miejscu.
Potworne. To było potworne, powiedział Rudy Amfield i wzdrygnął się tak, że rozpięte paski skórzanej czapki pilotki rozchuśtały się wzdłuż jego podłużnej, chudej twarzy. Jak się dobrze zastanowić, to co się wydarzyło w wieczór dokładnie rok temu. W Halloween.
Co się wydarzyło? Spytał niecierpliwie Tio Theodorakis. Spóźniał się już do pracy w kafeterii.
Powiedz im, Rudy, zachęcił Sandy.